Bóg, który czeka na skruszonego grzesznika, a brzydzi się tym, kto jest wyniosły i pokłada ufność w sobie sam. To tytuł dzisiejszego rozważania, które będzie oparte o przypowieść o faryzeuszu i celniku. Wziąłem tę przypowieść do tego rozważania, ponieważ w niedzielę rozważaliśmy przypowieść o sędzi niesprawiedliwym i o wdowie. I te dwie przypowieści znalazły się w bloku nauczania u ewangelisty Łukasza. On je połączył i miał w tym na pewno bardzo konkretny cel. Więc chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali sobie tę krótką przypowieść i spróbowali uchwycić jej główne przesłanie. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka, nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Pierwsze zdanie mówi nam, do kogo skierował Pan Jezus tę przypowieść. I czytamy tam: do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Więc może ktoś powiedzieć, to w takim razie nie jest przypowieść dla nas. Ale jeżeli tak myślisz, to tym bardziej powinniśmy to rozważyć. Tym bardziej. To brzmi, przeczytajmy może werset 9. Jeszcze raz. I spróbujmy sobie tak powiedzieć, jak to tak nam brzmi, po prostu, jak to brzmi. Powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Do tych powiedział to podobieństwo. Jak sobie to przeczytałem za pierwszym razem, to pomyślałem, że brzmi to trochę tak, jak byli zachwyceni sobą, samymi sobą, a innych nie potrzebowali. Tak? Tak troszkę. Można by było powiedzieć, że tak to brzmi. Więc popatrzmy trochę na to zdanie. Przyjrzyjmy się, jaką postawę Pan Jezus tutaj piętnuje, bo piętnuje. Pokładali ufność w samych sobie. Jest tu mowa o ludziach, którzy byli przekonani o swojej wyjątkowości na tle innych. Skłaniali się ku temu, mówiąc: no tak, no. Nawet nie będąc zbyt wyniosłym, trzeba powiedzieć, że tak po prostu jest. No, jesteśmy na tle innych po prostu wyjątkowi, lepsi. Wierzyli w to. Czasami mówimy: no nie, no gdzie to? No wiadomo, jestem grzesznikiem, ale gdzieś tam w duchu sobie myślimy: no, ale nie takim jak tamten. Prawda? Pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, czyli prawi, przestrzegający boskich praw, ktoś, kto nie wymaga już żadnej korekty serca bądź życia, niewinny, nienaganny, bez zarzutu. To wiecie, to taki stan, kiedy człowiek nie przychodzi już na nabożeństwo po to, by coś zmienić w sobie. No, najwyżej, żeby czegoś się nowego dowiedzieć. Już dawno minęła, wiecie, taka postawa, że ja przychodzę z takim oczekiwaniem na nabożeństwo po to, bo potrzebuję Boga, bo zdaję sobie sprawę z tego, że pomimo, że chodzę z Nim już od tylu lat, nadal jestem grzesznikiem i potrzebuję Go, bo inaczej to, co robię, będzie jak splugawiona szata. Potrzebuję Boga rozpaczliwie. A nawet jeżeli to nie jest taki stan, to stan na przykład taki, gdzie człowiek po prostu przychodzi, bo zdaje sobie sprawę, że jest w procesie i że będzie całe życie się uświęcał, całe życie się przemieniał, będzie pogłębiał tę wiarę, więc przychodzi z pragnieniem przemiany. I proszę, odpowiedz sobie na pytanie, z jakim oczekiwaniem przyszedłeś dzisiaj na nabożeństwo? Tak naprawdę, po co przyszedłeś dzisiaj na nabożeństwo? Bo jest środa, godzina 18. Bo coś przeczytamy, bo się wspólnie pomodlimy. Ale czy przyszedłeś z oczekiwaniem, potrzebą? Boże, potrzebuję, byś mnie przemieniał. Tak jeszcze wiele mi brakuje. Wiem, że mnie kochasz. Przyjmujesz mnie takim, jakim jesteś, ale ja pragnę upadamniać się do Ciebie. I wiem, że tylko Ty możesz to uczynić. Dlaczego przyszedłeś dzisiaj na to nabożeństwo? Czy w ogóle z jakimś oczekiwaniem, nie względem innych, względem siebie, swojego życia? A więc faryzeusz był człowiekiem, który pokładał ufność w sobie samym, że jest sprawiedliwy, a innymi gardził, a innych lekceważył. To innych lekceważyli, to jest nie liczyć się z innymi, gardzić całkowicie. Gardzić całkowicie. Tak czasami jest, że nasza relacja z Bogiem jest tak bardzo indywidualna, że my nie potrzebujemy innych na tej drodze wiary. I tak czasami jest, że inni to nam tylko przeszkadzają. I tak czasami jest, że kiedy chodzimy już wiele lat z Bogiem, to mamy takie przekonanie o swojej wyjątkowości, a ich takiej cielesności, takiej niedojrzałości, takiej byle jakości. Taki właśnie, tacy byli ludzie, do których Pan Jezus kierował tę przypowieść. No to chyba nie do nas, prawda? No to zobaczmy. Dwóch ludzi weszło do świątyni, werset 10. Aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Modlitwa powszednia w świątyni odbywała się dwa razy w ciągu dnia. O 9 i o 15. I dwóch ludzi przyszło do świątyni w jednym celu, aby się modlić. Nie było, wiecie, jakiegoś takiego nabożeństwa. Po prostu ludzie przychodzili, żeby się modlić. Tak swoją drogą, czy byłbyś zaspokojony, gdybyś przyszedł na nabożeństwo i spędził ten cały czas na modlitwie? Wiem, my mówimy, jak ważne jest Słowo Boże. Ale czy to byłby dla Ciebie wartościowy czas? Czy może miałbyś problem ze spędzeniem godziny 15, godziny półtorej, godziny i 30 minut na tym miejscu? Bo co, ja miałbym półtorej godziny się modlić? To też nam pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy. Faryzeusze byli ugrupowaniem religijnym w Izraelu, które istniało od II wieku przed Chrystusem do 70 roku po Chrystusie i stanowili oni opozycję do innego ugrupowania religijnego, do Saduceuszy, którzy w przeciwieństwie do nich byli takimi profesjonalistami, bo byli, wywodzili się z kapłanów, a faryzeusze po prostu z laików. Ich nazwa oznacza tego, kto się oddziela. Czyli wiemy dobrze, że w zamyśle było takie pragnienie takiego całkowitego oddania się Bogu. Widzieli zepsucie dookoła siebie i tak bardzo pragnęli w tym zepsutym świecie autentycznie żyć z Bogiem. Żeby to była taka autentyczna, mocna wiara. Takie były początki, to było piękne. Starali się wiernie przestrzegać przykazań Tory, choć z czasem ich gorliwość przerodziła się w religijny legalizm, a pragnienie uświęcenia i takiego prawdziwie pobożnego życia wywyższenie i pogardę względem tych, którzy nie prezentowali takiej postawy świątoszkowatości. Faryzeusze byli uosobieniem legalizmu religijnego. Już w nauczaniu Pana Jezusa to było widać. To jest taki synonim legalizmu religijnego. A celnicy to grupa zawodowa i społeczna, będąca w pogardzie u wszystkich ze względu na kolaborację, współpracę z okupantem i dorabianie się kosztem rodaków. Czyli czerpali zyski, po prostu nakładając podatki, cła, niesłuszne, aby mieć z tego korzyść. I w ten sposób, no ludzie ich nienawidzili po prostu. A więc jest uosobieniem, celnik jest uosobieniem zepsucia, takiego plugastwa, byśmy powiedzieli. No i ci dwaj ludzie przychodzą do świątyni, aby się modlić. Dwóch ludzi z przeciwnych końców drabiny społecznej. I wydawałoby się o zupełnie innych duchowych potrzebach. Nie oceniajmy ludzi zbyt szybko. Na pewno nie oceniamy już ludzi po wyglądzie zewnętrznym, chociaż nadal nam się to zdarza. Nie oceniajmy też, wiecie, zbyt pochopnie. Czytamy dalej. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję, że nie jestem jak inni ludzie. Wymienia tych wszystkich innych, którymi co? Gardzi, prawda? A potem przedstawia Bogu charakterystykę swojego duchowego życia. Poszczę 2 razy w tygodniu. Zakon wymagał raz w roku, na dzień pojednania, postu. To było takie wymaganie związane, zachęta, nauczanie zakonu. Praktyka postu 2 razy w tygodniu wzięła się z tradycji, że Mojżesz wszedł na górę Synaj 5 dnia tygodnia, czyli w czwartek, zaś zszedł z niej 3 dnia tygodnia, czyli we wtorek. Dlatego poszczono we wtorki i w czwartki. Daję 10 ze wszystkiego, co kupuję z całego mojego dorobku. Nie, wiecie, z tego, co zarobiłem, ale ze wszystkiego, co kupuję, nawet daję 10. Czyli wyobraź sobie, że kupujesz samochód i dajesz Bogu z tego 10. Prawda? Kupujesz sobie buty i dajesz Bogu z tego 10. Kupujesz sobie skarpetki i dajesz Bogu z tego 10. Na tym polegała ta wyjątkowość w ocenie faryzeusza, jego pobożność. Na czym tak naprawdę polegała modlitwa faryzeusza? Czym ona była? Była sądem i była autopromocją. Boże, kogo jak kogo, ale mnie na pewno potrzebujesz. Wszyscy inni są zepsuci. I jeszcze ta moja pobożność, to bez niej, Panie Boże, sobie nie poradzisz. Ta modlitwa była autopromocją, która polegała na, wiecie, wspinaniu się po plecach tych właśnie gorszych. Tego celnika, tego cudzołożnika Ja tutaj tak wysoko, prawie równy z Bogiem. Była ona przejawem porzucenia życia wiarą, a polegania na sobie. Takie poleganie na sobie jest tendencją do osądzania i pogardzania innymi, nawet z powodu małych spraw. Chciałbym tu zadać nam pytanie, posłuchajcie. Czy rzucają nam się w oczy grzeszki innych ludzi? Nie odpowiadajcie za szybko, tak jak wrócicie sobie, zadajcie sobie to pytanie w ciągu dnia parę razy następnego. O co potrafimy nieraz kruszyć kopie? O jakie rzeczy? Czasami o jak błahą rzecz, którą zrobiła nasza żona albo mąż. Prawda? To bywa przejawem porzucenia życia wiarą na rzecz doskonalenia siebie i po prostu takiego przekonania, jestem wyjątkowy, a ty kimże jesteś? A czego nie miał faryzeusz? Czego ta modlitwa nie miała? Na pewno nie miał poczucia własnej grzeszności. Więc czym ta modlitwa nie była? Ona na pewno nie była wejrzeniem w siebie. Na pewno to nie był czas, kiedy on wejrzał w siebie i po prostu skonfrontował, nie wiem, z psalmem śpiewanym, z tą atmosferą w świątyni, z treściami zakonu. Nie skonfrontował siebie. Bo tam nie było przekonania o grzechu. O własnym, o tamtych innych, tak. A więc była to modlitwa rozglądająca się wokoło, ale nie zaglądająca do środka. Brak było poczucia, że wszystko, kim się stałem, zawdzięczam Bogu. To, kim się stałem, jak wierzę, jak bardzo zmieniło się moje życie, zawdzięczam Bogu. W tle do tej przypowieści zobaczcie, co jest. Są dwie rzeczy. Nauczanie o dniach Syna Człowieczego oraz na przykład nauczanie o 10 trędowatych. Pierwsi o czym zapomnieli? 9 z 10 o czym zapomniało? Kto ich oczyścił? Zapomnieli. Poszli do domu. Jeden wrócił, by podziękować. A co jest istotą nauczania Pana Jezusa w Łukasza 17, rozdziale 20 wersetu? Pan Jezus tam mówi o tęsknocie za choćby jednym dniem Syna Człowieczego. A co to jest ten dzień Syna Człowieczego? Mamy trochę problem z określeniem, co to jest ten dzień Syna Człowieczego. Ten termin występuje w księdze Ezechiela, występuje również w księdze Daniela. Dzień Syna Człowieczego. Syn Człowieczy, ale z dniem Syna Człowieczego mamy problem. Ale czytając, co tutaj mówi Pan Jezus, w jaki sposób to widzimy, że On odnosi to do dnia, kiedy Syn Człowieczy będzie sądził. Będzie sądził ten świat. Jednym słowem, Pan Jezus, mając ten blok nauczania na temat tego, że pewnego dnia On osądzi świat, tak jak Bóg osądził świat Noego, tak jak Bóg osądził świat Lota czy region, w którym żył Lot, tak pewnego dnia staniemy wszyscy przed Bogiem. I Bóg zważy, zmierzy, sprawdzi, jaką wartość ma to, jak żyliśmy i co robiliśmy. I jakże rozczarowujące może być, kiedy Bóg wszystko uzna za śmiecie. Bo wszystko, co przyszło do naszego życia nie przez wiarę w Niego, jest czymś takim. A wszystko, co przyszło do naszego życia przez wiarę w Jezusa, jest wynikiem pokładania ufności w Nim, jest tym cennym kruszcem lub z Nim związanym. A faryzeusz o tym zapomniał. Tak naprawdę, przez kogo jest to, co jest wartościowe i od komu to wszystko zawdzięcza. Brak jest poczucia, tak jak powiedzieliśmy, że pewnego dnia stanie przed Bogiem, który go osądzi. A w jaki sposób modlił się celnik? Bo jego modlitwa zaczyna się na długo przed tym, gdy zaczyna cokolwiek mówić. Jego modlitwa to jest całe to jego zachowanie. Zobaczmy. A celnik stanął z daleka, nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją. I Bóg już rozumiał, co on do niego mówi, z czym przyszedł, o co go prosi. I nawet nie musiałby mówić tego, co powiedział, ale właściwie to, gdy mamy grzech, powinniśmy go wyznać. Więc mówi, bądź miłościw mnie grzesznemu. A więc modlił się, zanim otworzył usta. Jego postawa, wiecie, postawa. Stanął z dala, tak się wydaje, jakby gdzieś tam na tyłach. Miał spuszczoną głowę. Był cały przejęty i bił się w pierś. Jakiż miał żal z powodu grzechu. Jakiż miał poczucie grzeszności ten człowiek. Jakie zrozumienie, że zależy od Boga, ale też niesamowite jest to, że rozumiejący, że musi przyjść do Boga ze swoim grzechem i że najprawdopodobniej nie będzie odrzucony. Myślę, że on się bardziej bał, że będzie odrzucony przez tych inspektorów religijnych niż przez samego Boga, bo jednak przyszedł w to miejsce, stanął z dala i po prostu bił się w pierś, bo potrzebuje Boga, bo woła do Niego, bo wie, że usprawiedliwienie, przebaczenie jest tylko z Jego rąk, tylko na mocy Jego werdyktu. Z pewnością zdawał sobie sprawę ze swojej grzeszności. W swoim życiu grzesznym mimo wszystko pragnął Boga, tak jak po prostu to, że człowiek upada, nie znaczy, że nie pragnie Boga. On pragnął Boga, do Niego przyszedł, pragnął mieć z Nim pokój, pragnął być z Nim pojednany. Wygląda, że w pewien sposób był bezradny wobec tego, co się działo w jego życiu, a mimo to oczekiwał, że Bóg może to zmienić, tylko on. Ta modlitwa jest prośbą o przebaczenie, ale też o miłosierdzie i łaskę Bożą pomimo wszystkiego, co działo się w jego życiu. I modlitwa celnika jest kwintesencją usprawiedliwienia z wiary. Jezus zadaje pytanie, jak myślicie, kto z tych dwóch odszedł usprawiedliwiony, a my powinniśmy jeszcze dodać, podobał się Bogu. Kto z tych dwóch? I czytamy w wersecie 14. Powiadam wam, ten, czyli celnik, poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jezus stwierdza, że brudny grzesznik odszedł do domu oczyszczony i pojednany z Bogiem. Zaś faryzeusz odszedł tak, jak przyszedł, cuchnący pychą i grzechem. Pomimo przekonania o własnej świętości, wyjątkowości. Każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oznacza to, że Bóg gardzi tym, co pyszne i wyniosłe. A czeka i przyjmuje to, co nie wiadomo jak brudne, ale ze skruszonym sercem. Potrzebujący go, pragnący. Wróćmy do pierwszego wersetu. Powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. Bo wcześniejszy powiedział do kogo? Do swoich uczniów. Do tych, którzy mieli być jak on. Chociaż za niedługo, gdy przyprowadzą dzieci, będą je przeganiać. Rodziców też. Co wy mistrzowi zawracacie głowy? Powinniśmy zadać samym sobie pytanie, czyta przypowieść, aby nie jest skierowana jednak do mnie i żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy odpowiedzieć na dwa inne. Po pierwsze, z jakim oczekiwaniem przyszedłeś na dzisiejsze nabożeństwo? Z jakim oczekiwaniem przychodzisz na nabożeństwa w ogóle? Masz jeszcze jakieś oczekiwania? Dowiedzieć się czegoś nowego z Bożego Słowa? Wszystko ważne. Poszerzyć swoją biblijną wiedzę? Wszystko ważne, ale czy dlatego powinieneś przychodzić na nabożeństwo? Z tego, co Pan Jezus mówi, On pokazuje nam inny powód spotkań Bożego ludu. Potrzebujecie mnie, aby wasze życie nabierało innej jakości. Ja jestem źródłem usprawiedliwienia i świętości. Przyjdźcie do mnie z właściwą postawą serca, a to się stanie. Tak, zdaję sobie sprawę z mocy modlitwy w komorze. Ona jest ważna. Ale równie ważna, może nawet ważniejsza jest modlitwa wspólnie ludu Bożego. Gdzie przychodzimy, a Jezus Chrystus nam usługuje. Z jakimi oczekiwaniami przyszedłeś na dzisiejsze nabożeństwo? I drugie pytanie. W jaki sposób reagujesz na ludzi, którzy upadają? Na przykład na ludzi ze zboru. Jaką miarę do nich przykładasz, co o nich myślisz i jakie uczucia tobą szarpią, gdy o nich myślisz? Ze dwie niedziele temu odwiedził nas na nabożeństwie porannym, jakże odmieniony, bliski nam niegdyś człowiek. Wielu z was go nie poznało. Wielu poznało go od razu. Ale co sobie wtedy pomyślałeś? Po co tu przyszedł? Jak mógł przyjść w takim stanie? Jakże się stoczył ten człowiek? Czy na nic były te lata w Bogu? Jeżeli tak, mamy problem. Jak reagujesz na ich bliską obecność, ludzi, którzy upadli lub prowadzą grzeszne życie? Czy pamiętasz, patrząc na nich, że ty też jesteś grzesznikiem? A jeżeli patrzysz na nich z pogardą, to jest dla ciebie sygnał, że już uważasz siebie za lepszego od nich? Kiedy ostatnio, to pytanie już zadałem, więc nie będę go powtarzał. Jeszcze raz przeczytam wersety 9 i 10. Powiedział także do tych, którzy pokładali ufność samych sobie, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Kogo byśmy chcieli widzieć u nas na nabożeństwie, w naszym zborze? Z kogo bardziej byśmy się cieszyli, powiedzcie? Tak, gdybyśmy mieli tak szczerze porozmawiać. A kogo byśmy sobie nie życzyli? Czasami jest tak, że wiecie, jesteśmy nawet na posesji i bywa tak, że denerwuje nas obecność pewnych ludzi tutaj. Powinniśmy z tego pokutować. Ponieważ Pan Jezus miał takie motto, a je wziął od Ojca, który powiedział, dom mój ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów. Dla wszystkich narodów. A więc módlmy się o to, aby miejsce naszych spotkań, nabożeństwo, nasza wspólnota była miejscem dla wszystkich ludzi, dla wszystkich bez wyjątku, w którym odnajdą oni przebaczenie, usprawiedliwienie, będą mogli pojednać się z Bogiem. Doświadczą Bożej miłości od nas oraz będą mogli nauczyć się życia w prawdzie Bożego Słowa, bez potępienia, oceniania, lecz w atmosferze akceptacji. Usprawiedliwienie jest Bożym dziełem w człowieku, dążącym do Boga pomimo swojej grzeszności. Świętoszkowaci bywają grubą zasłoną na drodze do Boga tych, którzy przychodzą grzeszni ze skruszonym sercem. Oby i tutaj, między nami, ta zasłona była rozdarta. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, jak będziemy się modlić za chwilę, odpowiedzieli sobie na pytanie, czy nie jestem przeszkodą na drodze dla ludzi grzesznych do Boga. Czy ja nie powinienem uważać, że również jestem grzesznikiem usprawiedliwianym przez Boga i nie zapominać o tym nigdy? Czy rzeczywiście nie pokładam ufności w sobie samym i nie uważam siebie za lepszego od innych? Zanim odpowiesz od razu, radzę, żeby to było przedmiotem modlitwy. Dzisiaj, jutro, pojutrze. Bo Pan Bóg otwiera nam oczy w sytuacjach tego typu w domu, w pracy, na ulicy i tak dalej. Przypowieść o faryzeuszu i celniku. W jaki sposób odnosi się do mojego życia dzisiaj? Powinniśmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Amen.